Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, dobry wieczór, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w 34. Pełni Literatury. Po długim interludium poetyckim poświęcimy ją prozie. Ale będzie to proza, która będzie miała dużo wspólnego z poezją i też dzięki poezji będę o niej mówił. Dlatego, że o istnieniu tej książki dowiedziałem się dzięki wierszowi Jarosława Iwaszkiewicza. Iwaszkiewicz w 1961 roku napisał taki wiersz Hadrian mówi i dedykował ten wiersz Margaret Jonsenar. Więc zagadka była prosta. Chodziło oczywiście o lekturę książki Margaret Jonsenar Pamiętniki Hadriana, która w Polsce ukazała się w 1961 roku. Co Iwaszkiewicz ma wspólnego z Hadrianem? Co to jest za książka? Dlaczego ona zainspirowała Iwaszkiewicza, ale dlaczego też ona może być niezwykle inspirująca i dlaczego ona jest pełna literatury, a może ona jest nawet arcydziełem literatury? O tym w tym odcinku. Bardzo serdecznie zapraszam. Jak wspomniałem, polski przekład Pamiętników Hadriana ukazał się w 1961 roku. Był to przekład Hanny Szumańskiej-Grosowej. W roku ubiegłym został on wznowiony przez wydawnictwo Charakter z zapiskami do Pamiętników Hadriana przetłumaczonymi przez Krystynę Golatowską. To jest bardzo interesujący dodatek, dlatego że Margaret Jonsenar jest jeszcze jedną bohaterką tej książki. Jej bohaterów jest po prostu dwoje. Dlatego wspaniale, że poznajemy jej warsztat. Zaglądamy do kuchni literackiej. Kuchni, która ważyła tę potrawę przez kilkadziesiąt lat. Margaret Jonsenar od dzieciństwa uczyła się greki, łaciny i od dzieciństwa zafascynowana była kulturą antyczną. Już jako dwudziestolatka w 1924 roku podjęła pierwszą próbę napisania powieści o Hadrianie. Okazało się, że może ją napisać dopiero jako osoba dojrzała. I w 1951 roku ukazało się wydanie tej książki. Można więc śmiało powiedzieć, że jest to dzieło życia tej pisarki. Zresztą niezwykle ciekawej, niezwykle fascynującej, bardzo nowoczesnej. Łączyła XX wiek i myśli o XX wieku z głębokim zanurzeniem się w przeszłości, ale ta przeszłość nie była dla niej antykwariatem, tylko też ona żyła. Przekonamy się zresztą o tym. Fascynacja Jonsenar światem antyku absolutnie się udziela. Historycy mieli nawet do niej trochę pretensje za to, że opisała Hadriana tak sugestywnie, że właściwie czyta się jej dzieło literackie jak historiograficzne, jak świadectwo. I ona wiele zrobiła, żeby ta fantazja miała bardzo, bardzo dużo wspólnego z rzeczywistością. Bo to jest dzieło, które jest wynikiem wielu studiów, wielu lat studiów, w którym rzeczywiście to fakty nadają kształt literaturze, a literatura z kolei wlewa się w te skorupy faktów, nadaje im życie, a one nadają jej kształt. Taką metaforą można byłoby mniej więcej opisać technikę literacką Jonsenar. Powiedzmy jeszcze parę słów o samym bohaterze, samej postaci historycznej. Hadrian był jednym z tak zwanych dobrych cesarzy, pięciu dobrych cesarzy. Zalicza się do nich Nerwę, Trajana, właśnie naszego Hadriana, Antoniusa Piusa i Marka Aureliusza. Hadrian był w samym środku tego panteonu dobrych cesarzy, cesarzy, którzy kształtowali tak zwany Złoty Wiek Cesarstwa Rzymskiego. Aczkolwiek był to już wiek naszej ery, bo Hadrian panował od 117 do 138 roku. To było tylko 21 lat rządów i on rządził już jako człowiek dojrzały. po śmierci Trajana, po którym przejął rządy, miał on 41 lat, zmarł w wieku 63. Rządził trochę krócej niż Margaret Jonsenar, pisała o nim powieść. Ale jego rządy odbiły się bardzo pozytywnie na historii imperium i też dały wzorzec kolejnym cesarzom, przynajmniej dwóm kolejnym. On odwrócił politykę ekspansji, politykę wojenną Trajana, tę politykę, którą utrwala słynna kolumna rzymska, kolumna pokazująca triumfy wojsk imperium, i skupił się na, można powiedzieć, rozwoju cywilizacyjnym imperium rzymskiego, przeprowadzanym poza jednym wyjątkiem, wyjątkiem konfliktu z Żydami, który bardzo zaszkodził pamięci Hadriana, bo też postępował wobec nich zupełnie bezsensownie, zupełnie inaczej niż wobec innych narodów tworzących Imperium Rzymskie. Poza tym wyjątkiem był on uważany za cesarza bardzo tolerancyjnego i cesarza, który jest otwarty na inne kultury i intelektualnie ich ciekawy. No i właśnie ta ciekawość intelektualna to jest bardzo charakterystyczny rys Hadriana, dlatego chociażby, że większość swojego panowania spędził w podróży. On rzeczywiście w ciągu tych 21 lat, może kilka tylko lat, mieszkał w Rzymie. Kilka lat by się nazbierało mieszkania w Rzymie. Był to cesarz podróżnik, cesarz, który krążył po swoim imperium, nigdzie nie zagrzewając miejsca na dłużej, ale za to wszędzie próbując wpłynąć na rzeczywistość i też wszędzie ucząc się. Był on zafascynowany religiami i wszędzie, gdzie docierał, interesowały go miejscowe kulty, brał udział w przedziwnych wtajemniczeniach. Był to taki człowiek, który, jak historiografowie twierdzą, był niezwykle otwarty. Nie tylko religia była konikiem Hadriana, była nim również szeroko pojęta sztuka. Zmarł kilka dni temu Aleksander Krawczuk w swoim słynnym, który już zostanie na zawsze w polskiej kulturze, poczcie cesarzy rzymskich, pisze o Hadrianie następujące zdania. Cesarz wielbił poezję, sztukę, retorykę, filozofię, mistykę, wszystko co dawne i tajemnicze, a zwłaszcza grecką kulturę. Sam pisał wiersze, układał mowy, pisał dzieła prozą, wśród nich autobiografię, niestety zaginioną, malował i rzeźbił, szkicował projekty budowli. Było w tym oczywiście dużo dyletantyzmu, nadmiernych ambicji, niemal chorobliwej niecierpliwości. Władca pragnął być w każdej dziedzinie twórczości pierwszy i oryginalny, ale też być może pragnął się w każdej z tych dziedzin wyrazić. Taką myśl poddaje wiersz, który prawdopodobnie był jedną z inspiracji Margaret Jonsenar do napisania tej książki, dlatego że położyła ona ten tekst w charakterze motta. Pierwsza fraza tego wiersza to tytuł pierwszego rozdziału i wiersz ten wraca w ostatnich zdaniach książki. Jest to słynny fragment, ułomek poetycki, który przetrwał jako ostatnie słowa Hadriana. Jeden z biografów antycznych pisze, że napisał ten wiersz Hadrian na łożu śmierci, ale myślę, że bezpiecznie jest stwierdzić, że to było pożegnanie zapisane po prostu w późnym, schyłkowym okresie jego życia. Tekst jest bez tytułu, aczkolwiek funkcjonuje pod łacińskim incipitem animula vagula blandula. Brzmi on w polskim przekładzie Kazimierza Morawskiego następująco. Duszyczko moja, tkliwa i ruchliwa, gościu ty ciała mojego i dróżko, co pójdziesz teraz w krainy ciemności, twarde i nagie i pełne bladości, a żartów zwykłych stroić już nie będziesz. Tak brzmi ten wiersz. I można powiedzieć, że z tego wiersza Margaret Jonsenar wywołała Hadriana. Z wiersza monologu do duszyczki ruchliwej, duszyczki wędrowniczki, jak tłumaczyli na polski inni autorzy. Ma ta ruchliwość coś wspólnego z ruchliwością samego cesarza. Mówienie do swej duszyczki, a więc mówienie do siebie. Do siebie, który przestaje być jednością duszy i ciała i który z duszą się żegna. Okazuje się, że ona była gościem tego ciała i jego przyjaciółką, dróżką, jak tłumaczy to archaizując Kazimierz Morawski. I teraz ta ruchliwa dusza, duszyczka wędrowniczka zmierza dalej. Zmierza w krainy, których nie zna ciało i nikt ich nie zna. W krainy ciemności, twarde i nagie i pełne bladości, pisze Hadrian. A żartów zwykłych stroić już nie będziesz. Tam już żartów nie ma. Zwróćmy uwagę, że ten ostatni wers melancholijny, trochę ironiczny, trochę utwierdzający dystans między mówiącym i duszą. On patrzy na nią z przymrużeniem oka, mówi, no już nie będziesz żartować dłużej. To też daje nam wizję życia jako żartu. Życie to jest ciąg tych żartów duszyczki, wędrowniczki, tej tkliwej i ruchliwej. Jest w tym, przyznają Państwo, bardzo dużo dystansu do siebie samego, do świata. Jest w tym coś wręcz biblijnego. I jest to tekst, który jest manifestem indywidualizmu. Na obie te rzeczy, na ten ton biblijny i na indywidualizm Hadriana zwraca uwagę tłumacz tego fragmentu, wybitny profesor filologii klasycznej, historyk starożytności Kazimierz Morawski. Pisze on o zacytowanym wierszu. W Hadriana przedgrobowym wyznaniu mamy najindywidualniejsze rysy znużonego życiem i niezbadanymi jego tajemnicami człowieka. W przededniu śmierci kreśli on w swoich notatkach wierszyk dla swej duszy. A więc to były żarty, od których teraz odejść i wstać przyszło, pisze Morawski. Vanitas vanitatum Pisma Świętego znalazła taki wyraz w tej animula vagula, która czepiała się wszystkich darów życia i wszystkich życia problemów. Pieściła się błyskotkami umysłu i wyobraźni, a teraz wobec bramy ciemnych zaświatów wątpić się zdaje, czy to wszystko, co żegna, nie było również łudną marą, jak cienie, do których wstępuje. Ale też w wierszu tym widać uśmiech, słychać głos. Juliusz German, inny tłumacz tego fragmentu, kończy go, w jego tłumaczeniu się rymuje, kończy go zdaniem: tam, duszyczko moja mała, już nie będziesz żartowała. Tak ładnie to podsumowuje rymem. Z pewnością Hadrian, pisząc tę melancholijną puentę, się uśmiechał. I ten głos słyszymy w wielkim powieściowym monologu Margarety Jonsenar. Monologu skierowanym do następcy, do Marka Aureliusza, ale nie bezpośredniego następcy, takiego następcy z pokolenia wnuków, który ma kilkanaście lat w chwili, w której Hadrian rozstaje się ze swoją duszyczką. Mówi on do przyszłego cesarza i przyszłego filozofa, do cesarza filozofa. Jonsenar sugeruje, że Marek Aureliusz mógł mieć nauczyciela w swoim poprzedniku. A czego uczy Marka Aureliusza Hadrian? Uczy na przykład czytania sensu tej cywilizacji, którą rozwija. I tego, jak różni się ona od cywilizacji greckiej, czym ona się różni. Są trzy rzeczywistości w monologu Hadriana. Grecja, Rzym i Azja. Egipt i Azja, można powiedzieć. To są trzy sfery kultury, trzy zupełnie autonomiczne rzeczywistości. Posłuchajmy wreszcie Margarety Jonsenar, posłuchajmy, jak Hadrian w jej powieści to opowiada. opisuje. Ilekroć patrzyłem z daleka, z zakrętu jakiejś zalanej słońcem drogi na Akropol grecki i jego miasto doskonałe jak kwiat, połączone ze swoim wzgórzem jak kielich złotego, czułem, że ta nieporównana roślina była ograniczona przez samą swoją doskonałość, spełnioną w określonym miejscu i czasie. Jej jedyną szansą rozwoju, jak u roślin, było jej ziarno, nasienie myśli, którym Grecja zapłodniła świat. Ale Rzym, cięższy, mniej kształtny, bardziej przypadkowo rozłożony na swojej równinie, na brzegu swojej rzeki, organizował się ku rozwinięciom szerszym. Miasto stało się państwem. Chciałem, żeby państwo jeszcze bardziej się rozrosło, by stało się porządkiem świata, porządkiem rzeczy. Cnoty, które wystarczyły dla małego miasta na siedmiu wzgórzach, musiały stać się bardziej giętkie, bardziej różnorakie, żeby pasować dla całej ziemi. Rzym, który ja pierwszy odważyłem się nazwać wiecznym, miał coraz bardziej upodabniać się do bogini matek z kultów Azji, rodzicielka chłopców i żniw, tuląca do łona lwy i pszczele ule. Czułem się odpowiedzialny za urodę świata. Chciałem, żeby miasta były świetne, pełne powietrza, zmyte czystą wodą, zaludnione istotami ludzkimi, których ciał nie szpeciłyby znamiona nędzy, niewoli ani opasłości prostackiego bogactwa. Żeby uczniowie recytowali poprawnie lekcje, i to nie głupie, żeby kobiety przy domowych ogniskach miały w swoich ruchach tę jakąś macierzyńską godność, potężny spokój. Żeby na stadiony gimnastyczne przychodzili młodzieńcy kształceni także i w grach, i w sztuce. Żeby sady dawały najpiękniejsze owoce, a pola najpiękniejsze plony. Chciałem, żeby ogromny majestat pokoju rzymskiego rozpostarł się nad wszystkim. Niewyczuwalny, a obecny, jak muzyka obracających się ciał niebieskich. Żeby najlichszy podróżny mógł wędrować z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent, bez dokuczliwych formalności, bezpiecznie, pewny, że wszędzie zastanie minimum praworządności i kultury. Żeby nasi żołnierze dalej wiedli na granicach swój odwieczny taniec w zbroi. Żeby wszystko funkcjonowało gładko, i warsztaty, i świątynie. Żeby po morzu pływały piękne okręty, a po drogach jeździły liczne zaprzęgi. Żeby w świecie rządzącym się ładem miał miejsce swoje i filozof, i tancerz. Ten ideał, w końcu skromny, dawałoby się osiągnąć często, gdyby ludzie oddawali mu choćby tylko część energii, jaką zużywają na zajęcia głupie albo okrutne. Więc słyszymy, że jest to książka o utopii. Utopii, której nie da się zrealizować, dlatego że ludzie poświęcają swą energię, aby czynić rzeczy głupie lub okrutne. Jonsenar kończyła swoją książkę po II wojnie światowej. Tej wojnie, która jeszcze raz pokazała ograniczenie ludzkiego racjonalizmu. Pokazała to, że ludzie doskonale wiedzą, jak powinni żyć. Doskonale wiedzą, jak powinni patrzeć na drugiego człowieka. Wiedzą, że każdy ma takie samo prawa, ale z tej wiedzy nie wyciągają żadnych wniosków, dlatego że poświęcają życie na rzeczy głupie albo okrutne. Jest to kwestia w pamiętnikach Hadriana dwuznaczna. Zarzucano autorce, że ona Hadriana uwspółcześnia, że przydaje mu dwudziestowieczną mentalność, dwudziestowieczne spojrzenie na świat. Nie wiem, czy to jest zarzut słuszny, bo ten zarzut gdzieś w oczywistej konsekwencji kryje poczucie, że ludzie żyjący w czasach Hadriana byli opóźnieni w rozwoju o te 2000 lat. Natomiast to, co zrobiła Jonsenar, pokazuje, że wybitna jednostka wtedy miała bardzo podobne intuicje, jakie mogą mieć ludzie XX wieku i mogła sformułować wobec nich nawet ostrzeżenia, przestrogi. Takie chociażby jak te, które Hadrian Margaret Jonsenar formułuje w poetyce Hymnu na cześć swojej rzeczywistości. Posłuchajmy. Winszowałem sobie, że nasza przeszłość była dość długa, by nam dostarczyć przykładów i nie aż tak ciężka, by nas zmiażdżyć. Że rozwój naszych technik doszedł do punktu, w którym ułatwia higienę miast, dobrobyt ludów, a nie do przesady, kiedy to mógłby zatruwać życie człowieka niepotrzebnymi zdobyczami. Że nasze sztuki, drzewo trochę wyczerpane obfitością swych darów, były jeszcze zdolne do wydania kilku wybornych owoców. Cieszyłem się, że nasze trochę mgliste i czcigodne wierzenia, oczyszczone z wszelkiego fanatyzmu czy krzyżoczego obrządku, łączyły nas tajemniczo z najstarszymi snami człowieka i ziemi, nie zakazując nam zarazem laickiego tłumaczenia faktów, racjonalnego poglądu na ludzkie postępowanie. Podobało mi się wreszcie, że te same słowa ludzkość, szczęśliwość, wolność nie zostały jeszcze zdewaluowane przez zbyt wiele śmiesznych zastosowań. Tutaj oczywiście historycy łapią się za głowę. Przecież ten Hadrian wie, co się stanie dalej. Wie, że ludzkość, szczęśliwość, wolność zostaną zdewaluowane przez zbyt wiele śmiesznych zastosowań. Staną się tylko słowami. Wie, że rozwój techniki dotrze do punktu, który nazywa przesadą, kiedy będzie zatruwać życie człowieka niepotrzebnymi zdobyczami. Wie też, że zostanie przerwany kontakt, przerwana ciągłość między człowiekiem a tajemniczymi, najstarszymi snami człowieka i ziemi. Że nie da się połączyć religii i racjonalizmu. Za to znakomicie da się ją połączyć z fanatyzmem. Więc winszuje sobie Hadrian tego, że żyje w tym prostszym świecie. Wydaje się mieć dla tego świata dosyć proste recepty. Te recepty niestety są zupełnie paradoksalne. Chodziłoby w nich o to, aby doprowadzić do sytuacji, w której nikomu nie zależy na tym, aby mieć więcej, w którym wszyscy cieszą się z posiadania tego, co mają. Mają wystarczająco dużo i doceniają to. Jest w pamiętnikach Hadriana opowieść na ten temat. Posłuchajmy. W Hiszpanii, w pobliżu Tarragony, kiedy pewnego dnia chodziłem sam po na wpół opuszczonej kopalni, niewolnik, którego życie już długie, prawie całe przeminęło w tych podziemnych korytarzach, rzucił się na mnie z nożem. Wcale nie tak znowu nielogicznie chciał się zemścić na cesarzu za swoje 43 lata niewoli. Rozbroiłem go łatwo. Oddałem go w opiekę memu lekarzowi. Jego wściekłość opadła. Przemienił się w to, czym naprawdę był. W stworzenie nie mniej niż inne rozumne, ale bardziej niż wiele innych wierne. Ten winowajca, którego bezmyślnie zastosowana ustawa skazałaby natychmiast na śmierć, stał się moim pożytecznym sługą. Ludzie są po większej części podobni do tego niewolnika. Są aż za bardzo posłuszni. Po długich okresach otępienia zdarza im się czasem bunt. Tyleż brutalny, co daremny. Chciałem się przekonać, czy rozsądnie pojęta wolność nie wydobyłaby z nich więcej korzyści. I dziwię się, że tak niewielu władców próbuje tego doświadczenia. Ten barbarzyńca skazany na pracę w kopalni stał się dla mnie symbolem naszych wszystkich niewolników, naszych wszystkich barbarzyńców. Nie wydawało mi się niemożliwe traktowanie ich tak, jak ja tego człowieka potraktowałem, unieszkodliwienie ich dobrocią. Byle od początku wiedzieli, że ręka, która ich rozbroiła, jest silna i pewna. Wszystkie narody ginęły dotąd przez brak wspaniałomyślności. Sparta żyłaby dłużej, gdyby helotom zależało na jej trwaniu. Atlas przestaje pewnego pięknego dnia podtrzymywać ciężar nieba i jego bunt wstrząsa ziemią. Chciałbym odsunąć jak najdalej, na zawsze, jeśli się da. Chwila, w której barbarzyńcy z zewnątrz, niewolnicy od wewnątrz, runą na świat, który im się każe z daleka szanować albo od dołu obsługiwać, ale którego dobrodziejstwa są nie dla nich. Zależało mi na tym, by najbardziej wydziedziczone z ludzkich stworzeń, niewolnik czyszczący miejskie kloaki, złagodniały barbarzyńca krążący przy granicy, były zainteresowane trwaniem Rzymu. Raz jeszcze widzimy, jakim Hadrian Margaret Jonsenar jest optymistą. Jak uważa, że człowiekowi wystarczy powiedzieć, jak powinien żyć. Wystarczy, żeby zrozumiał, że tak urządzić świat, że tak będzie mu dobrze. I już to wszystko rozwiązuje. Że ten niewolnik, który jest najbardziej wydziedziczonym z ludzkich stworzeń, który czyści latryny i widzi ludzi, którzy zajmują się tylko ich napełnianiem i widzi innych niewolników, którzy jednakże nie czyszczą latryn, że on będzie zadowolony ze swojego miejsca na świecie, że on nie będzie chciał zająć innego miejsca. Nie rzuci się z nożem dosłownie albo w przenośni na cesarza albo na kogoś, kto jest tylko trochę od niego bardziej szczęśliwy. Myślę, że paradoksalnie w tym momencie Margaret Jonsenar nie okazuje się dwudziestowieczna. Okazuje się bardziej archaiczna. Okazuje się jednak córką ładu społecznego, w którym należy ona do grupy uprzywilejowanej. To jest ta strona rzymska Hadriana Margaret Jonsenar. Ale jest też strona grecka, związana z ideałem harmonii i miłością. Tutaj dodatkowo zakorzeniona w kulturze greckiej, również dlatego, że była to miłość homoseksualna. W biografii cesarza Hadriana ważny jest epizod jego związku kilkuletniego z nastoletnim Grekiem pochodzącym z ówczesnej Turcji, Antinousem. I to jest ta druga strona duszy cesarza. Poszukiwanie szczęścia również w sferze osobistej, spełnienie w miłości. Margaret Jonsenar bardzo pięknie pisze o tej relacji. Posłuchajmy. Zgoła nie upiększając z oddalenia mego szczęścia, muszę się odwrotnie wysilać, żeby jego wizerunku nie przesłodzić, nie spłaszczyć. Nawet jego wspomnienie jest teraz dla mnie za mocne. Szczerszy niż większość ludzi, wyznaję bez ogródek, jakie były sekretne przyczyny tego błogostanu. Ten spokój, tak sprzyjający pracom i ćwiczeniom umysłu, wydaje mi się jednym z najpiękniejszych skutków miłości. I dziwię się, że te radości tak niepewne, tak rzadko doskonałe w trakcie ludzkiego życia, pod jakąkolwiek formą szukalibyśmy ich albo je otrzymywali, są traktowane tak podejrzliwie przez domniemanych mędrców, że boją się przywyknięcia do nich i ich nadmiaru, zamiast się bać ich braku i utraty, że marnują na dręczenie własnych zmysłów czas, który lepiej by zużyli, równoważąc i upiększając swoje dusze. W tej epoce wkładałem w utwierdzenie mego szczęścia, doznawanie go, a także i sądzenie, tę nieustanną uwagę, z jaką zawsze śledziłem najdrobniejsze szczegóły moich postępków. Czymże zresztą jest sama rozkosz, jeśli nie chwilą namiętnej, skupionej uwagi ciała. Każde szczęście jest arcydziełem. Najmniejszy błąd je paczy. Najmniejsze wahanie mąci. Najmniejsza ociężałość szpeci. Najmniejsza głupota ogłupia. Moje szczęście nie było w niczym odpowiedzialne za te moje nieostrożności, które je później złamały. Dopóki postępowałem tak, jak mną kierowało ono, byłem rozumny. I dotąd wierzę, że człowiek rozumniejszy ode mnie mógłby być szczęśliwy aż do śmierci. Pory roku jakby się zabrały do współpracy z poetami i muzykami z mojej świty, by zmienić nasze życie w olimpijskie święto. W dzień mego przybycia do Kartaginy skończyła się susza trwająca 5 lat. Tłum odchodzący od zmysłów pod ulewą mnie obwołał szafarzem niebieskich dobrodziejstw. Wielkie roboty w Afryce były później już tylko formą kanalizowania tej niebieskiej szczodrobliwości. Nieco wcześniej, podczas pobytu na Sardynii, burza kazała nam poszukać schronienia w chłopskiej chacie. Antinous pomagał naszemu gospodarzowi przewracać na żarzących się węglach płaty tuńczyka. Wydawało mi się, jakbym był Zeusem, odwiedzającym Filemona w towarzystwie Hermesa. Młodzieniec z podkurczonymi na łóżku nogami był tym samym Hermesem rozwiązującym sandały. Bacchus zrywał to winogrono, upijał dla mnie z tego kielicha różowego wina. Te palce stwardniałe od cięci wyłuku były palcami Erosa. Pośród tylu przeobrażeń, tylu omamień, zdarzyło mi się zapominać o ludzkiej osobie chłopca, który daremnie usiłował nauczyć się po łacinie, prosił inżyniera Declinusa, żeby mu dawał lekcje matematyki, potem z nich rezygnował i po najdrobniejszej wymówce szedł się dąsać na dziób okrętu, patrząc w morze. Jest to, jak słyszymy, opis miłości, która przeniesiona została w mit, dlatego że przenosiła zakochanych w mit. Dzięki niej cesarz mógł poczuć się kimś jeszcze wyżej. Mógł poczuć się Zeusem, a jego ukochany mógł być bogiem Hermesem. I to jest, mówi Hadrian, droga do szczęścia. Ta droga, którą pogardzają filozofowie. Oni nic nie wiedzą. I to jest droga, którą iść może też każdy, jego zdaniem. Ale można bardzo łatwo na tej drodze popełnić błąd, bo miłość w wizji Hadriana to jest doskonałość, to jest coś genialnego, arcydzieło. I najmniejszy błąd je patrzy. No a jeśli tak to widzi, to trzeba być geniuszem, aby to arcydzieło stworzyć i być szczęśliwym i umieć je utrzymać. Dotąd wierzę, że człowiek rozumniejszy ode mnie mógłby być szczęśliwy aż do śmierci, pisze Hadrian do Marka Aureliusza. A Hadrian Jonsenar też nie mówi wszystkiego. Mówi na przykład o tym, że popełniał błędy, że ta miłość skończyła się dlatego, że miał jakąś winę, że popełnił błędy. Możemy wnioskować, czytając jego wyznania, jakiego typu to były błędy, natomiast on ich nie dopowiada. I słyszymy, że pisze o tej miłości, kiedy jej już nie ma. A skończyła się ona tragicznie, ale nie skończyła się końcem miłości, tylko końcem życia ukochanego. Dlatego, że Antinous w tajemniczych okolicznościach utonął w Nilu. Historycy traktują tę śmierć dość podejrzliwie. Uważają, że może było to zabójstwo. Uważają, iż bardzo prawdopodobne było to, że było to samobójstwo, ale związane z pewną ofiarą złożoną dla Hadriana, z ofiarą, która miałaby przedłużyć życie cesarza, że Antinous poświęcił się dla niego. Takie wnioski wysnuwali z tego, jak później Hadrian traktował pamięć o swoim kochanku. A traktował on ją tak, że w pełni zasługiwała na miano kultu jednostki. Ogłosił Antinousa herosem. To się zdarzało w przypadku rodzin cesarskich i samych cesarzy, ale nie zdarzało się w przypadku kochanki bądź kochanka. Więc ogłosił Antinousa herosem, zbudował miasto na jego cześć, Antinopolis, miasto, które zresztą nie zachowało się do dziś. Kazał utrwalić portrety ukochanego w niezliczonych rzeźbach, stawiał mu świątynię. Zresztą kult Antinousa przyjął się i właściwie przetrwał do końca Imperium Rzymskiego, więc przetrwał życie Hadriana i władzę jego następców. I ten kult Antinousa w powieści Jonsenar wprowadza nas razem z Hadrianem w tę trzecią sferę, obok Rzymu, Grecji, w tę sferę Azji, w sferę tajemnych kultów, w sferę irracjonalności, w sferę próby kontaktu ze zmarłymi, tajemnicy tego, co w cytowanym już takim racjonalnym monologu Hadrian określił mianem tajemniczych snów człowieka i ziemi. Hadrian żył jeszcze i rządził 8 lat po śmierci Antinousa. Miał czas na utrwalanie jego pamięci. I to miasto, które mu wzniósł, które nazwał jego imieniem, powstało rok przed jego śmiercią. Więc cały ten okres był w aurze pamięci o kochanku. No i teraz już rozumiemy, skąd wiersz Iwaszkiewicza. Pamiętniki Hadriana ukazały się dokładnie wtedy, kiedy Iwaszkiewicz przeżywał jeszcze bardzo gorąco żałobę po Jerzym Błyszyńskim. I oczywiście nagle okazało się, że to on jest tym Hadrianem, a tamten był Antinousem. Trafiło go to w samo serce. Wiersz, Hadrian mówi, nie jest najlepszym wierszem. Hadrian mówi znacznie, znacznie lepsze rzeczy, ale jest bardzo pięknym świadectwem tego, jak sztuka wchodzi w nasze życie, jak sztuka rozszerza te doświadczenia, które my też przeżywamy i je nazywa i je pogłębia. Pogłębia niekoniecznie pogłębiając nasze cierpienie, tylko pogłębia tak, że je rozumiemy i rozumiemy szczęście, które nas spotkało i nawet może rozumiemy szczęście i przywilej, który nas spotyka. No właśnie, monolog Hadriana w książce Margaret Jonsenar toczy się w cieniu śmierci. Tak się ta książka zaczyna. Zaczyna się frazami dotyczącymi ciała cesarza, dotyczącymi tego, jak on konstatuje kolejne elementy umierania, kolejne elementy schyłku, zbliżania się do grobu. Zresztą są to fragmenty, które bardzo lubię, bo jest w nich też dużo dystansu wobec siebie i nawet dużo humoru, tak jak w tym pożegnaniu z duszyczką wędrowniczką. Hadrian tam pisze o tym, w jaki sposób na pewno już nie umrze i wymienia różne rodzaje śmierci, które mogłyby mu grozić, ciesząc się, że już go nie spotkają. I tę całą sekwencję zamyka, mówiąc, że miał rację ten wieszczak, który przepowiedział, że nie utonę. I ma taką satysfakcję z tego, bawi się tym. Ale oczywiście jest w tym zdaniu też taka cierpka, gorzka i powiedziałbym dosyć okrutna aluzja do utonięcia Antinousa. Aluzja, której my jeszcze nie rozumiemy. W każdym razie cesarz przeżywa też doświadczenie skończoności. Doświadczenie, które definiuje jako doświadczenie przeciętności życia uboższego niż nasze zamiary i bardziej szarego niż sny. I pisze, że to doświadczenie oraz w te wszystkie końce, koniec przyjaźni, miłości, starość, śmierć są związane z boską naturą rzeczy. Nie z skończonością, tylko z boską naturą rzeczy. Bo mimo tego, że zna te klęski, to poznał też boską naturę rzeczy. Dowiedział się o niej. I Jonsenar kończy swoją książkę, o czym już wspomniałem, powtórzeniem wiersza, który ją otwiera. Tego wiersza Animula vagula blandula Hadriana. Pisze on do Marka Aureliusza. Duszyczko, duszo, wiotka i błędna, towarzyszko mojego ciała, które było twoim gospodarzem. Zejdziesz w te miejsca blade, twarde i nagie, gdzie będziesz się musiała wyrzec dawnych zabaw. Jeszcze chwilę popatrzmy razem na znane brzegi, na przedmioty, których już zapewne nie zobaczymy. Starajmy się wejść w śmierć z otwartymi oczami. To jest przesłanie dla następcy, dla cesarza filozofa. Wejść w śmierć z otwartymi oczami. Chyba nie chodzi w nim o brak strachu przed śmiercią, tylko chodzi w nim o to, aby do ostatniej chwili obserwować świat, aby do ostatniej chwili pozwolić tej duszy na jej poruszenia, na to, aby wędrowała już nie po świecie, ale po przedmiotach, które ją otaczają, aby choćby patrzyła na sufit albo ścianę, bo to też jest świat. To odkrył Hadrian i tym odkryciem chciał się podzielić. Ten cesarz o duszy wędrującej, tkliwej i ruchliwej. Bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie 34. odcinka Pełni Literatury. Do usłyszenia za 2 tygodnie.